cały czas kontynuujemy cykl dotyczący tego, co nieprzyjaciel robi w naszym życiu. I przygotowując się do dzisiejszego nabożeństwa, do tej dzisiejszej, chciałbym krótkiej w miarę usługi, ale tak, żeby nam wszystkim to służyło, myślałem, rozważałem ten temat, co mogę tutaj powiedzieć. Pastor wspaniale ma poukładane swoje usługi i myślę, że są one dla nas budujące. Myślę, że są one dla nas naprawdę mądrością, którą jeżeli faktycznie przyjmiemy ją do swojego serca, będzie dla nas budująca i ona będzie nas chroniła przed różnego typu niebezpieczeństwami. Ja może troszeczkę tylko nawiążę do tego, o czym jest mowa w ostatnich tygodniach. Natomiast rozważając jakby temat, który mógłbym tutaj z wami się podzielić, tak wyraźnie wskazał mi Pan Bóg tą opowieść o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. Ja się zastanawiałem, tak pytałem Pana: Panie, już tyle razy ta opowieść była opowiadana, tyle razy żeśmy o tym słyszeli, cóż mogę w ogóle jeszcze powiedzieć na ten temat więcej? Ale tak odczułem potrzebę, żeby przyjrzeć się postawie wszystkich tych osób, które biorą udział w tej historii, aby zastanowić się, co tam się tak naprawdę stało, żeby zastanowić się, co się działo w miejscu, którego nasze oczy nie widzą. Co się dzieje w duchowej atmosferze wszystkich tych ludzi biorących udział w tej historii, w tej sytuacji. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset od 1 do 11. Przeczytajmy najpierw. A Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go, a Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, a gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. No, wspaniała historia. Ja nie ukrywam, ja lubię ją czytać. Ja lubię ją czytać. Ona ma bardzo mocny przekaz. Bardzo mocny przekaz. Historia jest bardzo dynamiczna, wydaje mi się, w swoim przekazie. Niemniej jednak chciałbym, żebyśmy na początku zwrócili uwagę, że ewangelista Jan, spisując ją, rozpoczął od bardzo ważnego wyrazu. Rozpoczął od zdania: a Jezus udał się na Górę Oliwną. Kochani, w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale czytamy w 37 wersecie: Co robił Pan Jezus? I nauczał we dnie w świątyni. Na noc zaś wychodził, by ją spędzić na górze zwanej Oliwną. A cały lud wczesnym rankiem podążał do niego, by go słuchać w świątyni. Kochani, Pan Jezus przed rozpoczęciem każdego dnia rozpoczynał go albo przygotowywał się w rozmowie ze swoim Ojcem. Pan Jezus spędzał czas na Górze Oliwnej, rozmawiając ze wspaniałym swoim Bogiem. On utrzymywał z Nim cały czas społeczność. On był świadomy, że szatan chce nie tylko pozbawić Go autorytetu, ale był świadomy, że On cały czas atakuje słuchający Jego lud. On chce, szatan, aby udaremnić jak tylko może najskuteczniej dzieło Pańskie. Jezus tą sytuację każdego wieczoru, każdej nocy, każdego poranku składał przed Ojcem. I to jest kapłan, najwyższy kapłan. Pan Jezus cały czas szukał woli Ojca, świadomy niebezpieczeństw, świadomy szatańskich intryg. Tak jak wspomniałem, czytając całą tą historię, zwróciłem uwagę, czy skupiłem się bardziej na takim, powiedziałbym to ładnie, portrecie psychologicznym wszystkich bohaterów tej całej historii. A mamy ich czwórkę, jakby cztery takie grupy ludzi. Pierwszy to otaczający lud. Lud, który przychodził do świątyni, lud, który ciągnął za Panem Jezusem. Drugi to faryzeusze i uczeni w piśmie, to arcykapłani, którzy wychodzili często do przodu, stawali z przodu, bądź w różny inny sposób angażowali się w życie tego miasta. Trzeci to w końcu kobieta, w tym przypadku akurat ta cudzołożnica, ta osoba, która stała się ofiarą. Czwartą, najważniejszą osobą w tej historii był sam Pan Jezus. Otaczający lud. Czytamy w drugim wersecie: i znowu rano pojawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego. Co nam mówią te słowa? Wcześniej czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, że praktycznie codziennie lud spotykał się w świątyni. Pan Jezus noce, wieczory spędzał na Górze Oliwnej. Jeszcze tak, jak myślę o tej Górze Oliwnej, muszę wam powiedzieć, że miałem okazję w zeszłym roku być na Górze Oliwnej i stamtąd rozpościera się wspaniały, piękny widok na wzgórze świątynne. Pan Jezus, kiedy tam był, i to niezależnie, czy był w Ogrodzie Oliwnym, czy był na samej Górze Oliwnej, On miał cały czas widok na to, co się dzieje przed Bożą Świątynią, przed Świątynią Pańską. To myślę, że było dobre miejsce, kiedy Pan widział wszystkie te sytuacje tych ludzi, którzy tam zmierzają. To, w jaki sposób się zachowywali mury miasta, wtedy stawiał się i modlił u Ojca. Otaczający lud. Ten lud spotykał się w świątyni, był zdeterminowany. Wiecie, oni poświęcali niesamowicie dużo swojego czasu na to. To wymagało pewnego poświęcenia. Trzeba było odejść od swojej pracy. Być może nawet niektórzy musieli zostawić swoje podstawowe takie obowiązki w domu tak samo. To był lud, który wnioskuje, pragnął Bożego Słowa. To był lud, który był głodny prawdy. Lud, który pragnął tej prawdy. Chciał wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, o co chodzi w życiu. Kim jest Bóg? Kim jest Ojciec? To był lud, który szukał autorytetu, dlatego że ci, którzy otaczali, którzy się mienili sługami Bożymi, stracili ten autorytet wśród tego ludu. Ale ten lud jest w pewnej rozterce. I czytamy o tym we wcześniejszych wersetach. Otóż po wcześniejszym zwiastowaniu Pana Jezusa pojawili się tacy, którzy zaczęli twierdzić, że to nie może być Chrystus. Przecież Chrystus nie przyjdzie z Galilei. Przecież Chrystus będzie z Betlejemu, a ten jest z Nazaretu. I 43 werset mówi: i powstał z tego powodu rozłam między ludem. Ci ludzie spotykali się w świątyni, słuchali Pana Jezusa, ale w swoim sercu mieli jakąś niepewność, mieli jakiś rozłam. To był lud, który był ostrożny i który obserwował. Szczególnie widzimy to w tej dalszej części, kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie przyszli przed oblicze Pana Jezusa. Tam nie ma mowy już później o tym, co ten lud robił, ale ten lud był bacznym obserwatorem tego, co się dzieje. Jaki będzie wniosek Pana Jezusa? Co Pan Jezus powie? Co powie ten, którego oni słuchają? W tej całej sytuacji chciałbym, żebyśmy zauważyli tego, którego właśnie nie widać. Nieprzyjaciela Bożego. W tej grupie ludzi. Zastanowiłem się, co szatan czynił w tym czasie w sercach tych ludzi. I była to dla mnie bardzo ważna nauka, dlatego że jestem świadomy, że tak samo jak i wy teraz mnie słuchacie, tak samo i ja słucham innych kazań, innych także nauk, innych kaznodziei i przyjmuję to do mojego serca, przyjmuję to do mojego życia, zastanawiam się nad tym, co się dzieje. I tak samo w momencie, kiedy pierwszy raz słuchałem, tak samo zastanawiałem się, czy to wszystko jest prawdą, czy to wszystko jest tak na pewno. Otóż szatan w sercach tych ludzi wprowadza niepewność, wprowadza powątpiewanie, bo rozłam, bo rozbieżność zdań, ono powoduje, że w sercach ludzkich te zwątpienia potęguje. I szatan jest właśnie takim nieprzyjacielem, który postara się, aby ci ludzie mieli jak najwięcej tych wątpliwości, nawet kiedy patrzą i słuchają. Otóż nieprzyjaciel stara się wszelkimi sposobami obalić autorytet Jezusa. Kiedy mogę sobie wyobrazić, że oni tam siedzą w świątyni i jest zupełna cisza, słyszeć tylko można głos Pana Jezusa. To jest dobry czas, żeby przyjmować słowa Boże do swojego serca. I nagle ten czas społeczności z Bogiem przerywa hałas, przerywa huk, przerywają wrzaski, przerywają oskarżenia, przerywają krzyki. Oto wchodzą arcykapłani, wchodzą uczeni w piśmie, robią zamieszanie, stawiają przed tym ludem i przed Panem Jezusem na samym środku kobietę. Diabeł zrobi wszystko. Zrobi wszystko, żeby tą ciszę, ten spokój, ten czas spędzony z Bogiem, żeby przerwać, żeby udaremnić. Zrobi wszystko, żeby rozproszyć tych, którzy słuchają Bożego Słowa, aby nie mogli podjąć żadnej decyzji. Druga grupa ludzi, o których właśnie przed chwilą wspomnieliśmy, faryzeusze, uczeni, arcykapłani. Zgodnie z zakonem rozsądzają grzech. Bardzo ciekawa sytuacja. Tak naprawdę przecież oni do tej pory mieli autorytet w sprawach duchowych. To oni byli powołani, to oni wyznaczali wszystkie standardy w tym zakresie. I pojawił się Pan Jezus, który zaczął nauczać. Nie był spośród nich, nie skończył ich szkół, nie słuchał ich nauk, ich nauczycieli. Skąd on to miał? Oni poczuli się zagrożeni. Lud bardziej gorliwie słuchał Pana Jezusa niż Jego. Oni musieli zacząć bronić swojej władzy i swojego autorytetu. I chcą poddać próbie Pana Jezusa. Chcą także obalić Jego autorytet jako znawcy słowa. Tak naprawdę są ciekawi Jego reakcji i myślę, że gdzieś tam w sercu ich było na celu, aby ośmieszyć Pana Jezusa przed całym ludem. Ich postawa nie jest skupiona na słowach Jezusa, Oni wchodząc do tej świątyni nawet nie pomyśleli o tym, co Jezus robi i co Jezus mówi. Oni byli skupieni tylko na tym, co dla nich było najważniejsze, na ich celu. Oni także chcieli obalić mit o miłości Jezusa, o tym, że Jezus kocha. Oni chcieli, aby Bożym Słowem, wypowiedzianym z ust Jezusa, można było zabić tą kobietę. Oni zamienili ducha słowa w słowo literę. A wiemy, że litera zabija. Bo gdybyśmy tylko na tym się skupili, gdybyśmy tylko chcieli przestrzegać samej litery, bez Bożego Ducha, którego mamy w sercu, nie mamy żadnych szans. Nie ma łaski. Nie ma wtedy przebaczenia. Nikt z nas nie wytrwa. W ich sercu, w sercu faryzeuszy, była nienawiść i nieprzebaczenie. I oni robią wszystko, żeby sprowokować lud, aby oni odrzucili naukę Pana Jezusa. I znowu pojawia się nieprzyjaciel, diabeł, szatan. Kto oglądał film Pasja, on widział, jak często przechadzał się pomiędzy tymi ludźmi, jak przyglądał się. On nic nie musiał nawet robić. To serce ludzkie to wszystko wyrażało. On się cieszył. On tylko prowokował. On być może jeszcze dodatkowo podsycał te myśli ludzi, którzy tam stali. Jeżeli chodzi o arcykapłanów, to on przekonywał ich o potrzebie ratowania własnego autorytetu. Oni zapomnieli, że ten autorytet otrzymali z łaski, że to był dar Boży, że mogli być sługami Bożymi. Oni musieli bronić tego autorytetu, a przeciwnik Boży był właśnie tym, który ich do tego pokuszał, aby to czynili. On podsycał nienawiść i on podsycał w umysłach tych ludzi brak akceptacji. On szukał sposobu, aby postawą arcykapłanów przerwać naukę Pana Jezusa. On szukał sposobu, żeby ten czas zakończyć nieprzyjemnie, aby obalić autorytet Pana Jezusa. On pobudzał w tych ludziach najniższe emocje. Najprostsze, najniższe. Kiedy oni weszli do tej świątyni, to co mogli zrobić, to huk, hałas, popychanie, oni po prostu na siebie zwrócili uwagę. Ludzie już byli rozproszeni. Diabeł robi wszystko, żeby doprowadzić w tej historii do śmierci. On jak na smyczy prowadzi tych ludzi, po to, żeby pokazać, śmierć jest na tym miejscu. Stawia przeciwko sobie ludzi. On jest najlepszym organizatorem chaosu i hałasu, także i w naszym życiu. Kobieta. Zastanawiałem się, co się dzieje w sercu tej kobiety. Świadomie grzeszyła. Myślę, że świadomie grzeszyła, bo jest nazwana cudzołożnica, więc nie sądzę, żeby to był jej pierwszy raz. Chciałoby się od razu powiedzieć, że sama jest temu winna, ale sami wiemy, bo sami w grzechu byliśmy. Jak bardzo łatwo jest wplątać się w te sidła grzechu, jak bardzo trudno jest się z nich wykaraskać. I ta kobieta w pewnym momencie zrozumiała, że nie umie sobie już z tym dać rady. Ona stała się bezradna. Tak naprawdę wiesz, że była już po pewnym czasie zmuszona do swojego postępowania, dlatego że żaden mężczyzna już jej nie chciał. Sama może była już niezdolna do jakiejkolwiek innej pracy. Musiała jakoś się utrzymać, musiała jakoś żyć. Robiła to, co umiała robić najlepiej i nie widziała żadnej innej alternatywy. Myślę, że na jakimś etapie jej życia przestała odczuwać taką miłość. Taką uczuciową, taką emocjonalną. A ta miłość przez to wszystko, co się działo w jej życiu, była dość mocno stłumiona. Ona była świadoma pogardy ludu, ale musiała grać, żeby się utrzymać. To jest tragiczny stan człowieka, jeżeli człowiek musi grać, żeby żyć, żeby dawać sobie radę. Tak naprawdę to ona żyła z dnia na dzień. Kiedy się zastanowimy, jak ona trwała z dnia na dzień. Może mieliście okazję słuchać wypowiedzi osób, które ten zawód uprawiają do tej pory. I młodszych, i starszych. One po prostu żyją z dnia na dzień. Nie widzą innej alternatywy. Gdzieś w ich sercu jest niesamowita rana, ale nie umieją już z tego wyjść, uratować się. Ta kobieta nie liczy już na przebaczenie. Ona jest świadoma, że ona jest na straconej pozycji, ale liczy jeszcze, że każdy kolejny dzień uda jej się. Ona czuje strach przed śmiercią. Szczególnie wtedy, kiedy arcykapłani i uczeni ją prowadzą. Myślę, że w tamtym czasie to nie był pojedynczy przypadek. Ja myślę, że ona była świadoma, co ją za chwilę będzie czekało. Jest poniewierana, szarpana, jest samotna. Nie ma żadnej obrony. Nikt nie stanie w jej obronie. Ona sama nawet nie śmie otworzyć swoich ust. Wiecie, ja sądzę, że ona miała pragnienie życia. Gdzieś w głębi serca miała to pragnienie. I wierzę, że właśnie na to patrzył Pan Jezus. Na coś, co było ukryte bardzo głęboko w jej sercu. Bardzo głęboko. Poraniona. Diabeł szukał ofiary. Przekonywał ją, że ona musi być tą ofiarą. Szatan prowokował ją i utwierdzał w tym grzechu. I dlatego ona nie widziała żadnej innej alternatywy. On pokazywał, że nie ma innego wyjścia. Przekonywał ją o samotności, o tym, że tak naprawdę jest winna, podlega tej karze i no, nie ma co się bronić. On ją zablokował strachem. On prowokował wszystkich dookoła, żeby do jej uszu dochodziły tylko i wyłącznie oskarżenia. Jesteś winna. On ją przekonywał, że dla niej już nie ma miłości, nie ma przebaczenia. Myślę, że kiedy była tak popychana i targana, kiedy stanęła tak na środku, on jej gdzieś tam w sercu mówił: słuchaj, Słowo Boże mówi śmierć. Tylko śmierć. Straszny stan tej kobiety. A ilu ludzi wokół nas jest w podobnym stanie, nie mówiąc już o cudzołóstwie, ale różnych innych problemach. Pan Jezus w całej tej konfrontacji wszystkich ludzi, tych charakterów i tego, co się działo w ich sercach, widzimy na początku Pana Jezusa jako tego, który pragnie ludowi przybliżyć charakter Ojca, pokazać ojcowską miłość, pokazać wolę Ojca, powiedzieć prawdę o Królestwie Bożym. Pan Jezus wyjaśnia znaczenie Bożego Słowa, naucza Bożego Słowa, poświęca czas, poświęca samego siebie, daje wspaniały przykład tego, kim jest Boży Syn. Pan Jezus jednocześnie buduje swój Kościół. On już wtedy zaczął budować swój Kościół. On już wtedy gromadził ludzi. Wiecie, tak szczególnie mi to zapadło, on gromadził go w świątyni. On chciał pokazać, że świątynia to nie jest miejsce handlu. To jest właśnie miejsce, w którym można poznawać Pana, uwielbiać Go. Tam można poświęcić czas i tam można budować swoje serce, swoje życie razem z Bogiem. To był początek budowania Kościoła. Pan Jezus był cierpliwy. Kiedy przyszli faryzeusze, Jego postawa, cisza, pochylił się. Spokojnie pozwolił, żeby wylali wszystkie swoje emocje. Naprawdę był cierpliwy. On nie odpowiadał atakiem na atak. On nie przygotował intelektualnej mowy, żeby im coś mądrego odpowiedzieć i powiedzieć albo dajcie mi spokój, ja tutaj nauczam, nie widzicie co ja czynię, to jest wasza sprawa, sami ją rozstrzygnijcie. On tej postawy nie przyjął, cierpliwie poczekał, aż cały ten żal, brud z ich serc się wywalił. Poczekał, aby chwilę przemyśleli tą sprawę i później dopiero wypowiedział słowa. Ale wiecie, w tym wszystkim, w tej ciszy, szczególne jest to, że wszyscy na niego zwrócili uwagę. Bo wszyscy się zwracali do niego. I wierzę, że w tej sytuacji, kiedy Pan Jezus milczał, oni wszyscy na niego patrzyli. Czyli ta strefa ciszy, w której był Pan Jezus, ta strefa cierpliwości tak naprawdę zwracała na niego uwagę. Warto o tym pomyśleć, kiedy stajemy w jakimś obliczu konfliktu. Nie warto od razu angażować swoich emocji. Może bardziej zwrócimy na swoją postawę i tym, kim jesteśmy, uwagę, kiedy po prostu zamilkniemy i poczekamy, żeby oni chcieli usłyszeć to, co powiedzą nasze usta. Ale kiedy Pan Jezus wypowiada słowa, wiecie, szczególne jest to, że ani jedno słowo nie było oskarżeniem. Ono nie było oskarżeniem. Pan Jezus powiedział słowa, które oni musieli przemyśleć w swoim sercu i w swoim sumieniu i odnieść do siebie. On tylko powiedział, kto jest bez grzechu, proszę, niech rzuci kamień. On nie powiedział, że wy jesteście w grzechu. Oni musieli podjąć decyzję. I to są słowa, które dają tak naprawdę życie i zastanawiają. To nie chodzi o to, żebyśmy podchodzili do ludzi i im wytykali ich błędy, ich grzechy. Sztuką jest tak żyć z Chrystusem i z Duchem Świętym i tak nauczyć się od Niego takiej pokory, żeby umieć powiedzieć słowo, każde słowo, które buduje. I to zmienia ludzi. To ich przekonuje. To dotyka ich serc i ich sumień. Tak szczególnie teraz myślę na ten temat, słuchając jednej rozmowy jednego brata z naszego zboru tutaj w poczekalni, jak rozmawiał i miał swoją wizję na temat tego, jak ludzie powinni reagować i co my powinniśmy jako wierzący robić. Czysty intelektualizm, to jest czyste ludzkie po prostu emocje. Wiecie, czasami ludzie wzdrygają się przed chrześcijaninami, bo ci chrześcijanie robią wszystko, żeby im uświadomić, że są po prostu grzesznikami. Problem jest w tym, że to nie jest nasza rola. My jesteśmy światłem. Oni powinni w naszym świetle się przejrzeć, albo kiedy my wyrażamy to światło, czyli wyrażamy Chrystusa swoim życiem, swoim słowem, oni powinni wtedy spojrzeć w swoje ciemne serca. I to powinien być krok do przodu. Niektórzy są przerażeni, nie chcą mieć z chrześcijaninami kontaktu, bo jak się czasami wpadną na takiego chrześcijanina, który ich zasztyletuje po prostu Bożym Słowem. Nasz przykre czasami. Później troszeczkę, co niektórzy stają się podobni do tych, co chodzą dwójkami po mieście. A my tego nie potrzebujemy. Ja wierzę w to, że jest Duch Święty, który przekonuje każdego człowieka tak, jak i nas przekonał. Nikt mi nie musiał powiedzieć, ty jesteś grzesznikiem. Ja po prostu pragnąłem być inny, ja chciałem być tak, jak ten brat był. Ja chciałem tak kochać, tak poznać Boga, jak on. Pan Jezus wypowiada słowa, które nie oskarżają. Pan Jezus stał się w końcu obrońcą życia. Widać wyraźnie, że Boże Słowo nie tylko temu służy. Trzeba mieć naprawdę poznanie Bożego Słowa. I albo zamilczeć, kiedy inni tym Słowem chcą uderzać. Może czasami warto zamilczeć nawet. Albo faktycznie, jeżeli mamy poznanie, czytamy Boże Słowo, to wrzucić jakąś obietnicę w to, co inni mówią w geście oskarżenia. I wtedy myślę, że zdecydowanie będzie to lepszy miało efekt. W Panu naszym nie było strachu. W Nim była tylko troska. I tak naprawdę On myślał, kiedy wypowiadał te słowa, kiedy mówił o tym, że kto pierwszy niech rzuci kamień, On nie myślał tylko o tej kobiecie. On myślał także i o tych oskarżających. On myślał o nich. w jego sercu było pragnienie, żeby ci, którzy oskarżają, mogli zobaczyć swoje sumienie. Wiecie, zrobił to skutecznie, dlatego że mówi Boże Słowo. Od najstarszych zaczęli rzucać kamienie. To było zdziwienie. Czy ten lud miał prawo być zdziwiony? Tak. On był po prostu w szoku. Jedno słowo i coś, co było codzienną praktyką, czym tak naprawdę już żyli ci ludzie, okazało się, obalił cały mit swoim słowem. Pan Jezus polegał na Duchu Świętym, a nie na intelekcie. Wiecie, w tej wypowiedzi on musiał zupełnie zaufać Bogu. Musiał zaufać Bogu, bo chociaż on znał, on wiedział, co się w ludzkich sercach dzieje. Jednak ludzka zatwardziałość jest naprawdę potężna. I to widzieliśmy w innych sytuacjach, gdzie ludzie odwrócili się od Niego, bili Go, nie widzieli Jego, nie odczuwali Jego świętego oblicza, nie widzieli, nie mieli bojaźni przed Bogiem. A jednak wtedy, kiedy stanął, kiedy wypowiedział te słowa, on ufał Bogu. On ufał, że Bóg skruszy ich serca, że dotknie ich sumienia i że ta kobieta będzie żyła, a oni się oddalą. Dlaczego ufał Bogu? Bo ten dzień z Nim rozpoczął. On z Nim rozmawiał na ten temat. On wiedział, w kim ma pokłada nadzieję. On wiedział, że te obietnice są do końca, są w 100% pewne. Dlatego był pewny tego, co robi. Początkiem zwycięstwa jest poddanie się samemu Bogu. Akurat tutaj jesteśmy w grupie osób, która żyje z Bogiem. Ale możemy spotkać ludzi i sami możemy być w grupie każdej z tych, której jesteśmy. I tych, którzy mają poznanie Słowa, a może się już troszeczkę z tego tytułu nadymają, a może zapomnieli o tym, czyj autorytet jest nad nimi i kto im tą wolność, tą łaskę dał. Czytaliśmy, rozważając, bo na grupach domowych rozważamy list do Rzymian, nie wiem, czy to znajdę, czytaliśmy taki fragment z listu do Rzymian, 5:7-9. Akurat lepiej on brzmi w przekładzie Słowa Życia, ale przeczytam tutaj. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Żaden z nas nie miał na to wpływu, nie mógł go poprosić, nie zdążył go poprosić. Bóg znalazł nas w miejscu, w którym my byliśmy grzesznikami. Często o tym zapominamy. Teraz świadomi zbawienia, świadomi ratunku, świadomi może życia, które mamy, świadomi tego, że jest Bóg, że powinniśmy Jemu oddać swoje życie, zapominamy o tym, że ci ludzie cały czas jeszcze chodzą w ciemności. Że muszą mieć przedstawiony ten autorytet, muszą mieć pokazaną tą światłość. Może czasami warto się zastanowić właśnie, w jakiej postawie jesteśmy. Może ktoś faktycznie wokół nas się pojawi, który jest jak ta kobieta cudzołożnica, która nie ma wyjścia, nie widzi nadziei. Nie wie, jak sobie z tym poradzić. Nie wie, czy coś może się zdarzyć. Wokół nas są ci, którzy słuchają Bożego Słowa. Uczniowie, którzy rozpraszani są wszystkim, co nas otacza, ciężko im bardzo przyjąć wszelką naukę. Później mamy nas, jest nas, wiecie, w zborze ponad 200, a tak naprawdę ilu jest tych prawdziwie gorliwych, oddających Bogu swój czas? Trudny jest, wszystko nas rozprasza. Trzeba spędzać czas na Górze Oliwnej, czas w komorze. Trzeba słuchać woli Pana, żeby móc coś z tym wszystkim zrobić, żeby móc mieć wpływ na to, co nas otacza. każdej sytuacji. Ta historia mi mówi, że nie ma sytuacji, w której Bóg nie miałby wyjścia dla każdego, w której Bóg nie miałby nauki dla każdego, bo ta historia była nauką dla Bożego ludu, była nauką dla faryzeuszy i uczonych w piśmie i była nauką dla tej kobiety. Każdy z nich zaczerpnął, myślę, chociaż rąbka i części tego Bożego błogosławieństwa, które było związane z przyjściem Pana Jezusa. Chciałbym, żeby nasze życie miało taki wpływ na tych, którzy nas otaczają. A diabeł nie ma szans, ale widzimy też, że w każdej tej grupie ludzi on tam jest, tak jak i wokół nas. Cały czas prowokuje. On jest dużo bardziej aktywny niż my wszyscy. Dobrze, że my mamy przed nim ochronę. Powinniśmy sobie uświadamiać, że ci, którzy są wokół nas, oni cały czas są też atakowani, są rozpraszani. Miejmy w sercu naprawdę dużo miłości i miejmy na naszych ustach też takie słowa wstawiennictwa za tych, z którymi się spotykamy, żeby oni mogli zrozumieć naszą postawę, nasze słowa, to wszystko, co się dzieje wokół nich. Nigdy nie dajmy się prowokować, a Bóg niech nas zachowa też od wszelkiego pokuszenia. Amen. Kochani, tą historią chciałem się podzielić. Sam ją bardzo, bardzo mocno przeżyłem, jak się nad tym wszystkim zastanowiłem. Wstańmy, kochani, pomódlmy się jeszcze. Przynieśmy i tą sprawę, i tą historię, i to wszystko, co jest w naszych sercach, i nasze pragnienie, które są związane z tym słowem przed Boże oblicze. Drugi...